Dzień dobry, witam bracia serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Przed wieczerzą chciałem się króciutko podzielić. Otworzymy fragment ze Starego Testamentu, który jest obrazem oczywiście. Tam jest dużo obrazów. Też ofiary Jezusa Chrystusa, więc myślę, że ten fragment też nam dzisiaj posłuży. Księga Jozuego, 24 rozdział, od pierwszego przeczytamy kilka wersetów. Księga Jozuego, 24 rozdział, od pierwszego wersetu. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I rzekł Jozue do całego ludu: tak mówi Pan Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo. Dałem mu bowiem Izaaka, a Izaakowi dałem Jakuba, Jezawa, Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir. Jakub zaś i jego synowie wędrowali do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Aarona i uderzyłem Egipt plagami przez to, co uczyniłem wśród niego. Następnie zaś wyprowadziłem was. Wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przyszliście nad morze. Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami i Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich pokrywało, i widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu, a gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami. Potem wystąpił Balak, syn Sypora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał on i przywołał Bilama, syna Beora, aby was przeklinał. Lecz ja nie chciałem słuchać Bilama i on was raczej błogosławił i wyrwałem was z jego ręki. Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha: Amorejczycy, Peryzejczycy, Kananejczycy, Hetejczycy, Girgazejczycy, Hiwiczycy i Jebuzejczycy, a ja wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz, ani twój łuk. Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście, jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Gdyż to Pan Bóg nasz wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej i z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi, więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeśli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczą wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jozuego: nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy Jozue rzekł do ludu: wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć, a oni odpowiedzieli: jesteśmy świadkami. A on na to: usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was, i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. I rzekł lud do Jozuego: Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. I Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Wtedy Jozue rzekł do całego ludu: oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko nam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którymi On do nas przemówił. Będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego. Potem Jozue odprawił lud każdego do jego posiadłości. Do tego miejsca. Dalej jest już śmierć i pogrzeb Jozuego. Wcześniej była też mowa pożegnalna Jozuego. No, chciałem ten fragment przytoczyć i tak na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, Jozue tutaj zbiera w cały lud izraelski, przełożonych, sędziów, naczelników. Potem Pan Bóg przemawia od wersetu 3 do 13, co czytaliśmy. Chciałem to przeczytać, bo tutaj wielokrotnie Pan Bóg w tej wypowiedzi podkreśla to, co On uczynił dla Izraela. Ja naliczyłem, że 22 razy Pan Bóg podkreśla, że On coś uczynił dla Izraela, więc to jest taka dłuższa wypowiedź, gdzie Pan Bóg powołuje się na różne właśnie historie. W zasadzie w drugim wersecie zaczyna się od tego, od ich wspomnienia ojców, którzy służyli obcym bogom. I potem wkracza Bóg, wyprowadza Abrahama i zaczyna dokonywać w życiu Abrahama, jego potomstwa, wspaniałych rzeczy, jak wyprowadzenie z Egiptu, potem wprowadzenie do ziemi obiecanej i mnóstwo błogosławieństw. I można powiedzieć, że to się tak wybrzmiewa z tego, że Pan Bóg to wszystko czynił za nich. I też tutaj podkreśla w 12, że pamięta, nie twój miecz, ani twój łuk to uczynili, żeby właśnie Izrael pamiętał o tym, co Bóg uczynił dla nich. Następnie werset 14, 15, tutaj już spadają takie słowa, aby właśnie oddać Bogu cześć z racji tego, co uczynił, czy właśnie służyć mu szczerze i wiernie, i podkreślenie usunięcia obcych bogów, bo niestety Izrael już w zasadzie od początku miał takie tendencje do tego, że skłaniał swoje serca do obcych bogów, i w zasadzie to już się działo na pustyni, potem już tutaj w Księdze Jozuego, kiedy walczyli, też zdarzało się odstępstwo, potem jest Księga Sędziów, okres sędziów, w zasadzie cały czas Izrael odstępował i kierował swoje serca do obcych bogów, do grzechu. Dalej w okresie królów to samo, więc w zasadzie to jest też taki obraz takiej naszej grzesznej natury, która nie chce się podporządkować Bogu. Więc tutaj myślę, że to jest takie kluczowe, że właśnie Jozue takie rzeczy tu podkreśla, właśnie kwestia pokuty, że jeśli widzimy w swoim życiu jakiegoś Boga, jakiś grzech, to powinniśmy pokutować, odwrócić się od tego i skierować tak jak w 23, czy może jeszcze przed 23, najpierw za słowami Jozuego, który mówi: lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. To w 15, a 23 jest znowu podkreślone: usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was, i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. W zasadzie o tym bałwochwalstwie jeszcze przestrzega Jozue. Przestrzega jeszcze w wersetach 19-20, że nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, i odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Ciekawe jest też to reakcja ludu, bo lud tutaj ochoczo składa deklarację, że chce za Panem iść całym sercem, i w zasadzie deklarują to w wersecie 16, 18, 21, 22, 24. Wielokrotnie ustanawiają takie przymierze uroczyste, i tutaj Jozue stawia ten kamień, który jest jakby na świadectwo tego przymierza, że oni się zdeklarowali. Jak się prześledzi historię Izraela, to w zasadzie oni takie momenty mieli kilkukrotnie, gdzie były jakieś takie reformy religijne. Jeśli dobrze pamiętam, było za Jozjasza, chyba Hiskiasza, gdzie przychodził król, zaczął oczyszczać państwo z bałwochwalstwa, i często to się kończyło tak, że oni się zbierali i tak uroczyście oświadczali, że będą służyć Bogu. Niestety to trwało krótki czas w ich przypadku. Więc te słowa, które tak sobie przeczytaliśmy, słowa skierowane do Izraela, kiedy tak popatrzymy sobie na perspektywę chrześcijańską, gdzie można popatrzeć na wyprowadzenie Izraela z Egiptu jak na nowonarodzenie człowieka, kiedy Bóg wyprowadza człowieka z niewoli grzechu, czy na przykład przejście przez Morze Czerwone, często można patrzeć na to jako obraz chrztu, czy potem pustynia, jakieś doświadczenia, wejście w ziemię, do ziemi obiecanej, w jakiś czas takich błogosławieństw. Takiego, można powiedzieć, że w Starym Testamencie, patrząc na naród izraelski, jest dużo obrazów, które jakby pokazują, obrazują życie osoby wierzącej w Nowym Testamencie, która podąża za Jezusem Chrystusem. Dlatego możemy to aplikować do naszego życia. Też możemy te słowa, możemy się zastanowić właśnie, przyjrzeć naszemu życiu. Szczególnie, no, kiedy właśnie mówimy o tej perspektywie Nowego Testamentu, wyprowadzenie z niewoli egipskiej, no, było możliwe tylko i wyłącznie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, tak? Który przelał swoją świętą krew i zapłacił tą cenę, której nikt z nas nie mógłby zapłacić. Co więcej, zmartwychwstał i zwyciężył. Zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, grzech. I dzisiaj właśnie będziemy to wspominać. To wspaniałe zwycięstwo, które dzięki Bożej łasce, tak jak tutaj jest napisane, nie łuk, nie miecz, ale właśnie Boża łaska sprawiła to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bo gdyby nie Jezus Chrystus, nie byłoby sensu spotykać się. Właściwie chrześcijaństwo nie miałoby racji bytu bez Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, bez Ducha Świętego, którego nam darował. I dzięki Duchowi Świętemu dzisiaj możemy odnosić zwycięstwo nad grzechem. Inne obrazy, jakie też, no, na przykład walka z tymi, usuwanie obcych bogów, czy walka z tymi narodami obcoplemiennymi. Jest to też taki obraz walki z grzechem w naszym życiu. I ja jeszcze sobie tak myślę, tak sobie tutaj 23 na przykład, tutaj Jozue w tej mowie końcowej, tam też bardzo pożegnalnej, też bardzo dużo ciekawych myśli mówi. Natomiast nie będziemy tego wszystkiego przytaczać. Ja chciałem tutaj tylko się odnieść do dwóch wersetów. 23:12-13. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Tutaj właśnie Pan Bóg, Jozue mówi, ale w natchnieniu Bożego Ducha na pewno, przestrzega, że te narody, jeśli oni do nich przylgną, mogą się stać sidłem i pułapką. I rzeczywiście tak było w historii Izraela, chociaż ciekawe jest to, że oni na początku mieli z tego pewne korzyści. Bo na przykład narodów, których nie wypędzili, oni nałożyli na nich pańszczyznę, czyli tak naprawdę zrobili z nich niewolników, więc mieli takie krótkofałe jakieś korzyści. Na przykład w Jozuego 16-17 Efraim nie wytępił Kananejczyków, Manases, w Sędziów w pierwszym rozdziale jest napisane, że Zebulon, Naftali i Dan też nie wypędzili Kananejczyków i Amorejczyków ze wszystkich miejscowości. No i tam jest wymienione te miejscowości i też, że oni ich poddali pańszczyznę. Tak jak pomyśleć po ludzku, tak się wydaje, o, to w sumie, no dobra, nie wypędzili ich, ale mają niewolników, jakaś taka wymierna korzyść. Natomiast później, kiedy czytamy, to można dojść do wniosku, że jednak Bóg miał rację. I to oczywiście jest zawsze prawdą, że skoro mówił, że wytępić do nogi wszystko, to tak miało być. I niestety to się obróciło dla nich. To było taką pułapką i sidłem, bo później jak widzimy historię Izraela, no to jak już się podzielili, to Rut na przykład Achab, wziął sobie za żonę Izabel, taką bezbożną kobietę, która wprowadziła kult Baala w tym Królestwie Północnym, potem Jehoszafat z Królestwa Judy się tak z nim bratał i któryś, nie wiem, czy to jego syn, czy wnuk, właśnie się też wszedł w związek małżeński z właśnie z rodu Achaba, z takiego bezbożnego, z Izabel. I też ten jakby kult Baala zaczął wchodzić do Królestwa Południowego. I znaczy to jest jakby jeden przykład, bo oni tak naprawdę mieli z tym problem cały czas. Więc rzeczywiście to, co tam było, co Pan Jozue przestrzegał naród izraelski, że to będzie dla nich sidłem i papką, tak było. I zacząłem się tak zastanawiać, tak trochę nad praktycznym, właśnie jaki to może mieć też praktyczne dla nas w życiu ostrzeżenie, czy jakiś wydźwięk. I zacząłem sobie tak myśleć, że zdobywanie ziemi w posiadanie może być też obrazem oddawania we władanie Panu Jezusowi dziedzin życia, że jakby ideą chrześcijaństwa jest to, żeby Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu w naszym życiu, w każdej dziedzinie życia, żeby nie było kwestii, że coś zostawimy dla siebie. I z pozoru na początku może się to okazać, tak sobie myślałem o różnymi przykładami, no nie mówimy o grzechu, ale na przykład jakaś dziedzina życia, no nie wiem, czy praca, albo na przykład sport, albo nauka. Z pozoru może się okazać jakąś korzyścią, nawet wymierną, ale jeśli to nie będzie podporządkowane Jezusowi Chrystusowi, to może się stać bożkiem i takim sidłem i pułapką, która ostatecznie zacznie odwodzić nasze serce od szczerego oddania Bogu i służenia. Tak mi przyszło do głowy właśnie, że taka analogia takiej pułapki i sidła z naszego życia. I rzeczywiście, i nie wiem, te rzeczy, które można byłoby więcej wymienić, tak? Ale te rzeczy, co wymieniłem, praca nie jest niczym złym, jest potrzebna, każdy pracuje. Ale jeśli ktoś idzie w pracoholizm, to już jest robienie bożka z pracy. Ze sportem. Tutaj niedawno czytałem ciekawą książkę, w sumie chciałem się podzielić, historię Erika Liddell. Nie bardzo umiem przeczytać jego nazwiska. Liddell czy jakoś tak. On był Szkotem. I on, tutaj tytuł jest wspanialszy niż złoto, on był biegaczem i chrześcijaninem i może niektórzy z was słyszeli jego historię, odmówił uczestnictwa w mistrzostwach olimpijskich w niedzielę, a tak naprawdę był głównym faworytem, tam w innym wyścigu wygrał złoto, bo to był jego dystans taki najlepszy, który lubił, a w tym takim, w którym się gorzej czuł, zdobył złoto, bo nie był w niedzielę, więc bardzo prawdopodobnie, że zdobyłby to złoto. I on zrezygnował z tego, z tych laurów, zaszczytów, bo chciał po prostu być wierny Bogu. Ale co więcej, później zrezygnował z kariery sportowca i ruszył do Chin jako misjonarz. I tam też niesamowite rzeczy Pan Bóg czynił przez jego ręce. I kiedy ja czytałem tę historię, to jak mnie czasami trochę zawstydzała, tak się konfrontowałem. Tak. Chociaż wiadomo, nie powinno się może brać jeden do jednego, bo stosownie do wiary powinniśmy patrzeć na siebie. No nie każdy z nas będzie misjonarzem, nie każdy pojedzie do Chin. Natomiast te świadectwo, jakie tutaj inni wierzący mu wystawiali, jego życia, jego poświęcenia, gdzie sam szedł w jakieś tereny objęte działaniami wojennymi, gdzie ryzykował swoim komfortem, takie niesamowite, budujące i zachęcające świadectwo życia. Więc on jakby takim, przytaczam jego historię, bo pokazał właśnie, że on oczywiście brał udział w różnych zawodach, bo jakby sport nie jest grzechem sam w sobie, ale potrafił właściwą granicę wyznaczyć i nie było to dla niego bożkiem i przeszkodą, i służył Bogu. I też tak naprawdę wykorzystywał tą, można powiedzieć, sławę, bo jakoś to przyniosło jednak te złoto olimpijskie, do tego, żeby się dzielić Ewangelią i jeździł po całej Wielkiej Brytanii i przemawiał i głosił Chrystusa. Więc to taka ciekawa historia. No, nauka, no też ktoś może być jakimś fanem, no nie wiem, zdobywania wiedzy, gdzie też się wydaje to nie, znaczy to nie jest grzechem samym sobie, ale jeśli ktoś zaczyna robić z tego bożka i poświęca cały swój czas i wysiłek w to, to nagle może się okazać, że jego Bogiem nie jest Jezus Chrystus, a właśnie nauka, zdobywanie wiedzy, czy jakieś takie rzeczy, że też można się zatracić. Jeszcze w sumie. Tak, jeszcze no właśnie już czas kończy. Jeszcze chciałem jedną rzecz na koniec, ale jeszcze zanim przejdę do tego. W sumie no tylko jeszcze taka jedna myśl odnośnie tego, że Izrael chciał króla, bo tu jest podobna myśl. Izrael nie chciał, żeby Bóg królował nad nimi. Co możemy wyczytać z 1 Samuela 6:7. Tam było napisane, że Samuelowi nie podobało się, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. A Pan rzekł do Samuela, tak już skracam. A Pan rzekł do Samuela: nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, żebym nie był królem nad nimi. Więc tak naprawdę Izrael w tym okresie, zanim mieli króla, w okresie sędziów, to Pan Bóg był ich królem. I on ich w zasadzie, można powiedzieć, że nawet jak tych królów ludzkich ustanowił, to też Pan Bóg ich sądził dalej. Ale jakby ten taki wyraz Izraela, który nie chciał się podporządkować Bogu, Pan Bóg to odbierał bardzo osobiście, że oni jakby wzgardzili tym, że mieli być inni, a nie tacy jak te narody okoliczne. Oni chcieli być jak narody okoliczne, mieć tego króla fizycznego, a mieli się wyróżniać tym, że nie mają króla fizycznego, ale mają króla, który jest Bo Bóg jest ich królem. I tym się mieli wyróżniać. Prawdziwy, żywy Bóg, który ich tak naprawdę sprawiedliwie osądzał, bo jak oni chodzili w odstępstwo, to zsyłał na nich ciężkie doświadczenia, te obcoplemienne narody najeżdżali i mieli dużo z tego tytułu problemów. Więc właśnie ta myśl taka, czy Jezus Chrystus panuje nad każdą dziedziną mojego życia? I kiedy się tak na tym zastanowić, tak czysto po ludzku, to się najbardziej opłaca. Bo zobaczcie, oddać panowanie każdą dziedzinę życia, będąc Bogu, który jest wszechmogący, który może wszystko, który wie wszystko, czy można zrobić coś lepszego. To jest kwestia zaufania, bo często nasza natura jest taka, że nie chce się poddawać, myśli, że ma lepszy pomysł na życie, ale tu właśnie też jak tutaj czytaliśmy w Jozuego, zobaczcie, że Pan Bóg w tych 13 wersetach 22 razy podkreśla, ile on rzeczy uczynił. I właśnie to jest kluczowe, że oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi w każdej dziedzinie i pozwolić mu działać i zbierać, można powiedzieć, błogosławieństwo. Też nawet w trudnych chwilach możemy doświadczać Bożej łaski. I też tutaj w sumie było wymienione. Na zakończenie jeszcze właśnie chciałem takim króciutkim świadectwem, bo mówimy o wieczerzy pańskiej, mówimy o ofierze Jezusa Chrystusa, naszym tak, fundamentem chrześcijaństwa. Będziemy to wspominać, będziemy Bogu dziękować. Dobrze jest też przyjrzeć się swojemu życiu, jak to wygląda. Czy rzeczywiście podążamy za Panem, czy gdzieś jakiś bożek się nie pojawił, którego trzeba wyciąć. I wiele rzeczy tak naprawdę to jest kwestia takiej naszej osobistej relacji z Bogiem. Nie wiem, czy jak mamy jakiś grzech, to możemy wyznać Bogu, się odwrócić. No ale to też jest kwestia relacji międzyludzkich. I w ostatnim czasie właśnie miałem taką sytuację, że jakiś taki konflikt mi się trafił i powiem szczerze, tak. Oczywiście, ja zawsze staram się w takich kwestiach szybko reagować, żeby być po tej właściwej stronie, czyli przeprosić na przykład. I miałem za co przeprosić, więc przeprosiłem, ale gdzieś tam zacząłem patrzeć do swojego serca i zacząłem widzieć, że takie, znaczy patrzeć, tak w cudzysłowie, zacząłem dostrzegać, że jakiś jest jakiś taki gniew, jakiś taki żal. I że zacząłem widzieć, że mnie to niszczy, jakieś takie nieprzebaczenie, że jednak coś mnie tak dotknęło, co dawno mnie tak nie dotknęło, i zaczęło to przynosić takie konsekwencje w życiu duchowym, też pustkę. I pamiętam, jak miałem 21 lat i kiedy przychodziłem do Jezusa Chrystusa, to mnie ta pustka niszczyła. Pustka bez Boga, pustka, którą tylko Jezus Chrystus może wypełnić. A pustka wynikała z grzechu. I ten grzech mnie tak niszczył, że aż nie mogłem dłużej żyć. I pamiętam, jak dziś te chwile, kiedy padłem na kolana, powiedziałem: Panie Jezu, aż nie chcę się motać w tych grzechach. Ja już nie chcę żyć po swojemu. Bądź moim Panem i Zbawicielem. I Pan Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Zmienił moje życie. Przyszedł do mojego życia i zaczęło się właśnie nowe życie z Bogiem. I te momenty pustki czasami wracały i powiem wam szczerze, kiedy przychodzi ta pustka, to mnie to przeraża. Mnie to przeraża, bo nie do tego nas Bóg powołał. Nie do tego nas Bóg powołał. No i właśnie zacząłem właśnie się konfrontować ze Słowem Bożym. No bo jest napisane, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I zacząłem zadawać sobie pytanie, czy ja mogę tu postawić wyjątek, że miłuję Pana Boga wszystkich oprócz jednej osoby, która mi tam zaszła za skórę? Albo modlitwa Ojcze nas, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy mógłbym sobie zrobić wyjątek i nie mówić tego? Znaczy nie wypowiadać tej modlitwy, ominąć to zdanie? Albo jakbym czytał Biblię, to bym przeskoczył szybko, żeby mnie sumienie nie oskarżało. Rzymian 12:18, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. I oczywiście, czasami przychodzi sytuacja, że nie możemy mieć z kimś pokoju, bo jest to niezależne od nas, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy zrobili wszystko, co jest z naszej strony, czyli jak trzeba przeprosić, a jak trzeba, to wybaczyć. No i ja tutaj miałem problem z tym wybaczeniem i w końcu przyszedłem do Boga w pokucie, przeprosiłem Boga za to i Pan Bóg, można powiedzieć, zabrał z mojego serca ten jakiś gniew, żal i przyszedł pokój i taki oczyszczenie z tego. I tak chciałem się z tym podzielić, bo to mówię, dotknęło mnie to dosyć bardzo, dużo o tym myślałem, że w sumie jakbym nie poszedł tą drogą, to na pewno dzisiaj bym między wami nie stał w tym miejscu. Na pewno bym nie przystąpił do wieczerzy. Prawdopodobnie bym nie poszedł pod szkołę z gedonitami, bo to nie miałoby sensu, jeśli bym dopuścił jakiś grzech nieprzebaczenia w swoim życiu. Więc będziemy mieli czas pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Oddajmy Bogu chwałę i cześć, dziękczynienie za to, co Jezus Chrystus uczynił. I możemy też spojrzeć na nasze życie. Jeśli jest wszystko dobrze, to chwała Bogu, bo to też nie chodzi o to, żeby szukać na siłę. Czasami może być taka pułapka, że ktoś idzie w takie samopotępienie, że cały czas szuka dziury w całym. Nie, jeśli jest pokój, jeśli mamy pokój z Bogiem i z ludźmi, jak najbardziej możemy przystąpić do wieczerzy i oddać Bogu chwałę. Powstaniemy, tak?